Niekiedy tak jest, że patrzymy, ale i tak nie możemy załapać, o co chodzi. Mark Young, który jest prezydentem Denver Seminary, zanim rozpoczął tą pracę, wcześniej wraz ze swoją żoną Pryscyllą przez 8 lat byli misjonarzami w Polsce. I któregoś razu opowiadali mi o tym, jak na początku swojej pracy w Polsce uczyli się dopiero języka polskiego, co nie przychodziło im łatwo i wtedy ich synek chodził do polskiego przedszkola. A tam w tym polskim przedszkolu codziennie rano pojawiały się ogłoszenia dla rodziców na tablicy ogłoszeń. I któregoś razu Pryscylla przychodzi do domu i mówi: wiesz, Mark, jutro wszystkie dzieci w przedszkolu mają przyjść przebrane za słoneczniki. Trochę to było dziwne, no, może jakieś narodowe święto słonecznika, Polacy kochają słoneczniki, może to jakiś specjalny bal przebierańców. W każdym razie, choć to były czasy kryzysu, to kupiła żółty materiał, a potem przez całą noc szyła kostium słonecznika. Jakie było jej wielkie zdziwienie, kiedy następnego dnia okazało się, że jej synek jest jedynym słonecznikiem w przedszkolu, bo dzieci nie miały przyjść przebrane za słoneczniki, ale miały przynieść okulary przeciwsłoneczne. I czasem tak jest, że patrzymy, nie możemy się dopatrzyć i załapać, o co chodzi, i pakujemy się w tarapaty. I chociaż w życiu w niektórych sytuacjach nam wszystkim to się przytrafia, częściej lub rzadziej, to jeżeli chodzi o naszą relację z Bogiem, to tak naprawdę przytrafia nam to się wszystkim bez wyjątku, że nikt nie łapie za pierwszym razem. Bo tak to już jest, że chociaż patrzymy, to trudno się dopatrzeć. I to bywa czasami powodem frustracji. My tutaj wiemy, że zapraszamy wszystkich. Słyszeliśmy o tym tydzień temu. Mówimy o tym, że zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem. Ale doskonale wiemy o tym, że chociaż my zapraszamy wszystkich, to nie wszyscy to zaproszenie chcą przyjąć. Gdybyś wygrał 1 000 000 złotych w totolotka, to podejrzewam, że wszyscy twoi znajomi chcieliby usłyszeć tę historię, jak to było, a jak skreślałeś te cyfry, jakie wybrałeś, a jak odbierało się nagrodę, a co z nią zrobisz. Każdy byłby zainteresowany, aby tę historię usłyszeć, opowiedzieć dalej, ale kiedy przychodzisz do swoich znajomych i opowiadasz o tym, jak Jezus Chrystus zupełnie za darmo przebaczył twoje grzechy, zmienił twoje życie i dał ci skarb, który jest wart więcej niż 1 000 000 złotych, czyli życie wieczne. Okazuje się, że ta historia z jakiegoś powodu ich tak bardzo nie fascynuje i nie ekscytuje. Ale ty się nie poddajesz. Modlisz się o swoich znajomych, o to, aby chcieli słuchać i chcieli rozmawiać. Oni tak nie bardzo chcą, więc zapraszasz ich na nabożeństwo raz, drugi. W końcu przychodzą. Pierwszy raz przychodzą, potem za jakiś czas znowu, potem kolejny raz, potem jakieś inne wydarzenie. I no tak zjawiają się raz na jakiś czas i tak mijają miesiące, może lata i nic się nie dzieje. I nic się nie zmienia. Tak by nie mogli załapać, o co chodzi. Nie mogli zrozumieć, że to chodzi o ich życie wieczne, o to, że Jezus umarł po to, aby dać im to życie wieczne, aby przebaczyć ich grzechy, aby wypełnić pustkę w ich życiu. A ty jesteś coraz bardziej sfrustrowany i w jakimś momencie ręce ci opadają i zastanawiasz się, czy w ogóle dalej się warto starać i co z nimi zrobić. I my tak czasem mamy, że innych łatwo przekreślamy, ponieważ nie mogą załapać i zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i co jest ważne. I czasami to nie tylko dotyczy ludzi, którzy nie mogą podjąć tej pierwszej decyzji, aby pójść za Jezusem, ale czasami też spotykamy ludzi, którzy tę decyzję podjęli, ale jakoś ich życie trochę rozjeżdża się z tym, w co wierzą i w tych codziennych wyborach postępują nie do końca tak, jak powinni. A my mamy ochotę takiego człowieka złapać, potrząsnąć mocno i powiedzieć: no jeszcze nie rozumiesz, przecież słyszałeś, zdecydowałeś i co? I co wtedy zrobić? Wydaje mi się, że w takiej sytuacji najlepiej popatrzeć jest na Jezusa i Jego przykład. Ponieważ kiedy czytamy Ewangelię, to odkrywamy, że Jezus nieustannie otoczony był ludzi, którzy po prostu nie łapali, kim On jest i o co Mu chodzi. Nie wiedzieli, po co przyszedł, nie byli w stanie tego zrozumieć. Zresztą, kiedy czytamy Ewangelię Marka, to możemy czasami mieć wrażenie, że samemu Jezusowi też jakby nie wszystko tak od razu wychodziło. Nie wszystko się udawało. Na przykład ten cud, jakiś taki właśnie nieudany. Cud do poprawki. Bo kiedy czytamy Ewangelię Marka, to w 8 rozdziale znajdujemy taką historię. Tak przybyli do Betsajdy. Wówczas przyprowadzili mu niewidomego i prosili, aby go dotknął. On zaś wziął go za rękę, wyprowadził poza wieś, plunął w jego oczy, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz coś? Ten zaś, ponieważ już odzyskał wzrok, powiedział, dostrzegam ludzi, widzę jak chodzą, przypominają mi drzewa. Wtedy Jezus znów nałożył ręce na jego oczy, a on przejrzał i wrócił do zdrowia. I zaczął widzieć wszystko bardzo wyraźnie. Jezus odesłał go do domu, mówiąc, tylko nie wchodź do wsi. Ciekawa historia. Jezus przychodzi do Betsajdy i przyprowadza mu człowieka, który jest chory, niewidomy. I w tym nie ma nic niezwykłego, ponieważ Jezus w czasie swojej służby tutaj na ziemi spotkał wielu ludzi, którzy byli chorzy i ich uzdrawiał. Więc nie ma tutaj niczego niezwykłego, ale to, co jest ciekawe, że Jezus bierze go za rękę i wyprowadza poza wieś. Tak jakby nie chciał pomóc tym, którzy są wokół, uwierzyć. Bo przecież łatwiej jest uwierzyć, kiedy widzisz cud, kiedy jesteś świadkiem cudu, niż tylko o nim słyszysz. Ale Jezus wprowadza go gdzieś tam na bok. A potem robi coś, co jest szokujące i na co tylko bardzo chory człowiek może się zgodzić, bo pluje temu niewidomemu w oczy i kładzie na niego ręce. To prawda, że tonący chwyta się brzytwy. Jeżeli ktoś jest bardzo chory i zdesperowany, to może sięgać po najbardziej nietypowe i radykalne sposoby leczenia. Kiedyś czytałem o pewnym Chińczyku, który miał 66 lat i cierpiał na bóle przeponowe. Poszedł do jakiegoś tradycyjnego chińskiego lekarza, który zalecił mu połknięcie 3 żywych żab jako sposób leczenia tejże dolegliwości. No i on to zrobił, bo ludzie bardzo chorzy różne rzeczy mogą zrobić, żeby sobie pomóc. A tutaj Jezus pluje niewidomemu w oczy. Nie wiem, czemu tak postąpił, bo w innych przypadkach po prostu uzdrawiał ludzi. Powiedział słowo i ktoś był zdrowy albo dotknął się go i wszystko było w porządku. A tutaj postąpił właśnie w taki sposób. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jakby nie do końca zadziałało. Bo on napluł mu w oczy i pyta się, co widzisz? On mówi, no widzę ludzi, wyglądają jak drzewa. Szczerze mówiąc, to bałbym się jechać z takim kierowcą. A potem Jezus kładzie na niego ręce po raz kolejny i on zaczyna widzieć wszystko wyraźnie. A na koniec tej historii, żeby jeszcze bardziej skomplikować, to Jezus go odsyła do domu i mówi, tylko do wsi nie wchodź. Tak jakby chciał powiedzieć, tylko się nie pokazuj innym, żeby cię nie zobaczyli zdrowym. Tak jakby nie chciał nam pomóc uwierzyć. Taka dziwna historia. Jednak jeżeli chcemy tę historię zrozumieć, to musimy popatrzeć na jej kontekst, na historie, które są wcześniej. Ponieważ ta historia to jest taka klamra, która zaczyna się w rozdziale, pod koniec rozdziału 7, gdzie jest opisana inna historia o bardzo podobnym cudzie. A to wszystko pomiędzy tymi dwoma historiami, to co znajdujemy w Ewangelii Marka, pokazuje nam, jak różni ludzie w różny sposób reagowali na Jezusa. I właśnie, kiedy wracamy do tej pierwszej historii, która jest na końcu 7 rozdziału Ewangelii Marka, to tam jest opisane wydarzenie, że do Jezusa przyprowadzają człowieka, który jest głuchoniemy. Nie mówi i nie słyszy. I znowu inni go przyprowadzają, tak jak w naszej historii. A Jezus znowu bierze go na bok, na osobność, z dala od tłumu. A potem dotyka go. Dotyka jego uszu, jego języka i znowu pluje na niego i mówi efata. Znaczy otwórz się. I nagle on zaczyna słyszeć wszystko poprawnie i zaczyna mówić. Jezus znowu mówi, tylko nikomu o tym nie mówcie, nie opowiadajcie, nic nie mówcie innym. A ludzie, którzy to widzą, nie mogą się nadziwić. I czytamy, że ludzie nie mogli przy tym wyjść z podziwu. Mówili, sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. Oto ludzie patrzą i są zachwyceni, się dziwią, ponieważ Jezus dokonał ewidentnego cudu. I tak to czasami z nami jest. My patrzymy na to, co robi Jezus, albo słyszymy o tym, co robi Jezus. Patrzymy, słyszymy i się dziwimy. A nawet czasem jesteśmy zachwyceni tym. Tak jak z Justyną. Mieszkała w małym miasteczku, a naprzeciwko niej, tak drzwi w drzwi, mieszkał jej sąsiad, alkoholik z rodziną. Przed drzwiami codziennie walały się puste butelki, bałagan śmieci. Z domu dobiegały awantury i kłótnie. Rzadko kiedy widziała go trzeźwego. Zawsze był pijany. Dzieci chodziły brudne, zaniedbane, głodne. I zawsze wyglądały, jakby były przestraszone, jakby się czegoś bały. Nieraz było tak, że żona w środku nocy musiała zebrać dzieciaki i uciekać do krewnych albo znajomych. Wiesz, on jak się napił, to wpadał w szał i wyżywał się na niej i na dzieciach. Czasem przyjeżdżała policja. Nie pomagały prośby i groźby i próby interwencji ze strony psychologów i kuratorów. Wydawało się, że ten człowiek i cała jego rodzina po prostu staczają się na dno i nic ich nie powstrzyma. Jakiś czas później Justyna dostała pracę w innym mieście. Dobrą pracę, więc dobrze zarabiała. Kupiła sobie nowe, ładniejsze mieszkanie w lepszym sąsiedztwie z milszymi sąsiadami. Ale po kilku latach postanowiła odwiedzić swoje rodzinne miasteczko. Znajomi ją zaprosili, więc przyjechała spotkać się z nimi. I koleżanka mówi, wiesz, pójdź z nami w niedzielę do kościoła. To jest taki inny kościół. Pójdziesz, zobaczysz, przekonasz się. No mówi, dobrze. Nowe doświadczenia zawsze są mile widziane, więc poszła. Przychodzi na nabożeństwo i oczom nie wierzy, bo patrzy, a tam siedzi jej sąsiad. Wygląda jakoś inaczej, bo jest trzeźwy, dobrze ubrany, rodzina obok niego, jego żona obok niego, ma nową fryzurę i też zadowolona. Dzieciaki biegają się, śmieją i wyglądają na szczęśliwe i wcale nie są już przerażone. A sąsiad zobaczył ją i podchodzi i mówi, o sąsiadko, dobrze cię widzieć. Cieszę się, że cię widzę. Jezus zmienił moje życie. Już nie piję. Teraz mamy nowe życie, nowy początek. Jezus zmienił moją rodzinę. Ona patrzy na to wszystko i się dziwi. Się dziwi, jak to możliwe? Nie tylko się dziwi, ale jest zachwycona. No to wspaniale, Jezus zmienił twoje życie. Teraz już nie piję, jesteś wolnym człowiekiem. Ona patrzy na nią i mówi, Jezus też może zmienić twoje życie. A kiwa głową, tak, pewnie. A potem wsiada w samochód i wraca do swojego nowego miasta i nowego mieszkania i nowej pracy. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o jej spotkanie z Jezusem. To prawda, że zachwyciło ją to i zdziwiło, że Jezus zmienił jego życie, ale ona nie chce, żeby zmienił jej życie. Nawet specjalnie nie zawraca sobie tym głowy. Dobrze, takie rzeczy się dzieją. Czasem tak mamy, że widzimy, jak Bóg działa w życiu innych ludzi, słyszymy historię, to nas zachwyca, ale na tym poprzestajemy. Bo tak to już jest, że niektórzy patrzą i tylko się dziwią, ale to zdziwienie nie sięga dość głęboko i nie prowadzi do zmiany. Tak to jest, że niektórzy patrzą i się dziwią, ale też są tacy, którzy patrzyli na Jezusa i wcale się nie dziwili, bo już się dziwić nie mogli. Bo oni za dużo widzieli i za dużo słyszeli, aby się dziwić. I to, co widzieli, słyszeli, wcale już nie było takie nowe, tak jak na przykład uczniowie Jezusa. Oni słyszeli, jak nauczał już przez lata. Widzieli wiele cudów, wysłuchali wielu kazań. I to już nie było takie nowe. Właśnie widzieli, jak Jezus uzdrowił głuchoniemego. A teraz byli świadkami kolejnego cudu, jak Jezus karmi 4000 ludzi, mając tylko 7 chlebów i kilka rybek. A potem po tym cudzie faryzeusze pytają się Jezusa, mówią, daj jakiś znak, udowodnij, że to Ty jesteś Mesjaszem, że to Ty jesteś tym, na którego czekamy. A Jezus pakuje swoich uczniów do łodzi i przeprawia się na drugą stronę. I w czasie tej przeprawy udziela im ważnej lekcji. Mówi, wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy, tego ich nastawienia, że oni wszystko muszą udowodnić, że muszą im udowodnić, żeby we mnie uwierzyli. A uczniowie słuchają, ale tak słuchają, nie słuchają, bo nagle uświadomili sobie, że to prawda, że Jezus nakarmił 4000 ludzi i rozmnożył chleb, ale oni tylko jeden bochenek wzięli. No to przecież nie starczy na 12 uczniów i Jezusa, 13. To nie da rady tak nakarmić. I zaczynają się spierać ze sobą, że no chleba nie mają. Jezus do nich o niebie, a oni o chlebie. Ja tak patrzę na nich i mówi, macie uszy, a nie słyszycie. Macie oczy, a nie widzicie. I nie rozumiecie. Dalej nie rozumiecie? I to prawda, że byli z Jezusem dzień w dzień, słuchali Jego kazań, patrzyli na Jego cuda. I chociaż patrzyli i słyszeli, to nie widzieli, nie rozumieli. Po prostu to w nich nie wsiąkało. i nie miało dla nich większego znaczenia. To trochę tak znajomi moich rodziców, których pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Takie małżeństwo. Moi rodzice z tego czasu spędzali z nimi, wyjeżdżali na wakacje razem, spotykali się, pamiętam jak oni przychodzili nas do domu albo moi rodzice ich odwiedzali. Te spotkania często były okazją do tego, aby opowiedzieć tym ludziom o Bogu. Moja mama zawsze starała się zaprosić ich na nabożeństwo, albo na jakieś kazanie, albo chrzest, albo koncert, albo chrześcijański film, a jak były jakieś święta albo urodziny, to zawsze dawała im w prezencie jakąś chrześcijańską książkę, żeby mieli co czytać. I tak miały lata. Oni byli świadkami kilkunastu chrztów. Wysłuchali dziesiątki kazań. Przeczytali kilka książek chrześcijańskich, jak nie więcej. Obejrzeli kilka chrześcijańskich filmów. I gdybyś z nim porozmawiał, to miałbyś wrażenie, oni już wszystko widzieli. Wszystko słyszeli. Oni już wszystko wiedzą, jakby rozumieją wszystkie fakty. Ale patrzą i nie mogą się dopatrzeć. Ponieważ chociaż wszystko rozumieją, to nawet po 40 latach ciągle jeszcze nie podjęli żadnej decyzji. I chociaż Kościół mi się podoba, to nie chcą mieć za bardzo nic wspólnego. Chociaż Ewangelia brzmi fajnie, to nie chcą, aby Jezus ich zmienił. Oni wszystko wiedzą i już się nie dziwią. I czasem z nami tak jest, że być może my też wszystko wiemy, albo masz znajomych, którzy wszystko wiedzą, bo wiele razy słyszeli. Ale masz takie wrażenie, jakby patrzyli i nie mogli się po prostu dopatrzeć. Bo tak to właśnie jest, że niektórzy patrzą i patrzą, ale nie mogą się dopatrzeć ani załapać, o co chodzi. A więc jedni się dziwią i nie idą dalej. Inni patrzą i patrzą, ale ciągle nie rozumieją. I być może słuchając tej historii odnajdujesz w tym swoją własną historię albo swoich bliskich. Jeśli tak, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w dobrym towarzystwie. Bo w takim właśnie towarzystwie obracał się też Jezus. Kiedy patrzymy na te dwa rozdziały, 7 i 8 Ewangelii Marka, to tam wszyscy mieli problem z patrzeniem i słyszeniem. Ten głuchoniemy, on po prostu nie słyszał. Jezus go uzdrowił. A ludzie, którzy byli świadkami, patrzyli na cud, ale się dziwili, to ich nie zmieniło. Potem karmi 4000 ludzi. Uczniowie są zachwyceni, patrzą też, ale też nie widzą, nie rozumieją, nie łączą kropek. A potem przyprowadzają do niego tego nieszczęśnika, który nic nie widzi. Jezus bierze go na bok, pluje mu w oczy, kładzie na niego ręce, pyta się, co widzisz? Ja mówię, coś tam widzę, trochę widzę, ale tak niewyraźnie. A Jezus znowu kładzie na niego ręce i nagle on zaczyna widzieć wyraźnie. I nagle zobaczył i widzi. To trochę tak jak z uczniami, ponieważ po tej historii z uzdrowieniem niewidomego Jezus pyta się swoich uczniów, a za kogo ludzie mnie uważają? Kim myślą, że jestem? I zadaje tak naprawdę najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie zadać, kim jest Jezus? Czy on jest tylko wędrownym nauczycielem, który kiedyś był założycielem jakiejś nowej religii, rewolucjonistą, kłamcą, oszustem, szaleńcem, który miał manię wielkości? Czy może faktycznie jest tym, za kogo się podawał? No i już mówią, dla niektórych jesteś jednym z proroków i myślą, że jesteś Eliaszem. A Jezus pyta się, a wy? Za kogo mnie uważacie? Jak myślicie, kim ja jestem? I wtedy Piotr mówi, ty jesteś Chrystus. Tak jakby zobaczył. Tak jakby zrozumiał. Chociaż tak jak patrzę na jego historię, to nie do końca. Bo chwilę później Jezus mówi, no dobra, to ja idę do Jerozolimy, aby umrzeć i zmartwychwstać. Aby umrzeć za wasze grzechy. A Piotr mówi, nie możesz, to nie ma sensu. Nie idź tam, to lepiej nie. A uczniowie chwilę później kłócą się, który z nich będzie najważniejszy w Królestwie Niebios. I okazuje się, że niby załapali, niby zobaczyli, ale jeszcze nie do końca. I tak do końca Ewangelii Marka. Ponieważ oni tak naprawdę zobaczyli i zrozumieli, kim jest Jezus i po co przyszedł dopiero po Jego zmartwychwstaniu. Nagle wszystko nabrało sensu, otworzyły mi się oczy i zobaczyli, kim On jest, jaki był cel Jego przyjścia. Ale to, co mnie fascynuje w tej całej historii, to, że Jezus na żadnym etapie tej historii z nich nie zrezygnował. Ich nie przekreślił. Nie powiedział, a, daj sobie z wami spokój. Ale tak jak tego niewidomego, gotów był dotykać tyle razy, ile trzeba, aby zobaczył. Tak samo swoim uczniom tłumaczył, wyjaśniał tyle razy, ile trzeba, aby mogli zrozumieć, kim jest. I on tak samo postępuje z każdym z nas. Każdy z nas jest na jakimś innym etapie swojej wędrówki. Jedni wiedzą więcej, inni mniej. Jedni złapali, o co chodzi, inni ciągle jeszcze nie łapią, o co chodzi. Ale Jezus każdego z nas gotów jest dotykać tyle razy, ile trzeba, abyśmy mogli pewnego dnia zrozumieć. Bo taka jest właśnie główna myśl tej historii, że Jezus gotów jest dotknąć Twojego życia tyle razy, ile trzeba, abyś mógł zobaczyć, że to właśnie On jest Twoim Zbawicielem. Mój tata, zanim zobaczył to przez 20 lat, patrzył i nie mógł się dopatrzeć. Od najmłodszych lat pamiętam, jak razem z całą naszą rodziną chodził z nami na nabożeństwa. Słuchał wielu kazań, z którymi się nie zgadzał, które mu się nie podobały. Potem wracał do domu i dyskutowaliśmy o tych kazaniach. I czasem pytałem się go, tato, czy ty oddałeś swoje życie Jezusowi? Czy podjąłeś tą decyzję, aby powierzyć mu swoje życie, swoje serce i jesteś pewny tego, że przebaczył twoje grzechy i że pewnego dnia będziesz w wieczności razem z nim w niebie? A on tak patrzy i mówi, wiesz, to czy będę w niebie, czy nie, to kto to wie, to trzeba zasłużyć. Tato, nie trzeba zasłużyć. Jezus umarł za ciebie, zapłacił wszystko, abyś mógł, całą cenę, abyś mógł być zbawiony. Czy wierzysz to? Mówi, nie, no to wiesz, to jak zasłużę, może kiedyś. To. Ale podjąłeś taką decyzję, no wiesz, to trzeba być dobrym człowiekiem. I tak przez lata dyskutowaliśmy. I był taki moment, kiedy wyjechałem na studia do Kanady. Gdzieś w połowie tych studiów dostaję list od mojego taty. On pisze, wiesz, przygotowuję się do chrztu. I właśnie pisze swoją historię. Ja myślę sobie, do chrztu? Skończyłem studia, wróciłem do Polski, usiadłem z tatą i pytam się, a powiedz mi, ale co cię przekonało? Co wpłynęło na twoją decyzję? A mówię, wiesz, spotkałem się tutaj z pastorem i tak rozmawialiśmy, on pokazał ten fragment tu w Biblii, jeden, drugi. Który? No ten. Ja patrzę, mówię, tato, ale przecież go pokazywałem dziesiątki razy. No właśnie. No właśnie o to chodzi. Że dziesiątki razy Bóg dotykał go i dawał mu szansę i pokazywał. I nadszedł ten moment, kiedy dotknął go po raz ostatni i zobaczył ten sam fragment, który tam zawsze był. Zobaczył go i zrozumiał. I wszystko nabrało sensu. Już więcej nie było trzeba. I może to jest twoja historia. Przyszedłeś tutaj kiedyś, bo był kickstaw dla dzieci. A dzieciaki niech mają trochę frajdy. A może dlatego, że jest fajna muzyka i fajne piosenki, a może znajomy cię zaprosił, no dla znajomym się nie odmawia, to trzeba przyjść. A może było tak, że podobały ci się kazania, albo podróż do Betlejem. A może po prostu przychodziłeś, bo było fajnie. I w jakimś momencie przychodziłaś i odkryłeś, że to nie chodzi o tą muzykę, o tych ludzi, o ten kickstaw nawet, ale że to chodzi o Jezusa, o twoją relację z Nim. Twoje życie i Twoją wieczność. I nagle wszystko nabrało sensu. A to dlatego, że Jezus gotów jest dotykać Twojego życia tyle razy, ile trzeba, abyś mógł zobaczyć, że to właśnie On jest Twoim Zbawicielem. A skoro On tak robi wobec nas i jest tak cierpliwy wobec nas, to pytanie, czy my będziemy mieli tyle samo cierpliwości wobec tych, których On stawia na drodze naszego życia.